Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kazmierczak. Ten tydzień rozpoczynamy od rozmowy z Filipem Kaczmarkiem, radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale dla mnie przede wszystkim jednym z elektorów, którzy wybierali kandydata Platformy Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Dzień dobry, panie Filipie.
Dzień dobry.
Nie było żadnego zaskoczenia. Mam wrażenie, że tak jak media spekulowały, to wszystko się odbyło dokładnie według tego scenariusza. Teatrzyk się odbył, miał być drugi kandydat. Było demokratycznie. Miały być te wybory takim pokazem siły Platformy. No i czy były? Na pewno nie było zaskoczenia.
Nie nazwałbym tego teatrzykiem, dlatego że to jednak było sporo pracy przede wszystkim dla obu kandydatów. Oni odbyli mnóstwo spotkań. Nie wiem, czy Jacek Jaśkowiak, ale pani Kidawa-Błońska była we wszystkich województwach. Sama mówiła, że przyjechała 7000 kilometrów, więc to było sporo wysiłku i takiego przygotowania praktycznego już do samych wyborów. Więc nawet jeżeli efekt jest taki, jaki zgodny z oczekiwanymi, z wynikami tych
wyborów, taki Kidawa-Błońska, bo bardziej w tym sensie mówię.
To jednak nie jest to samo, tak jakby nie było tych prawyborów, bo silniejszy jest mandat kandydata, który został wybrany podczas konwencji, niż namaszczony przez zarząd partii.
Ale złośliwie mówi, że to był taki benefis Grzegorza Schetyny tak naprawdę, że on miał najfajniejszy czas, na niego były kamery, on miał przemówienie takie ku przyszłości i tak naprawdę to, o czym piszą media od lewa do prawa, właściwie wszyscy komentatorzy w tym kraju. Grzegorz Schetyna odsunął dyskusję o problemach wewnątrzpartyjnych, przerzucił przywództwie w partii i przerzucił to tak naprawdę na kwestię kandydata.
Ja byłem na tej sali i nie miałem takiego wrażenia. To jest oczywiste, że przewodniczący czy szef partii przemawia podczas tego typu spotkań. Natomiast oprócz samych kandydatów, największy aplauz, zainteresowanie, sympatię uczestników zdobył pan marszałek Grodzki. To było dla mnie zaskoczenie, tak, bo nawet nie wiedziałem, że on będzie występował. A widać, że jest bardzo popularny wśród członków Platformy. I wręcz entuzjastycznie odbierany, więc na tym tle jakbyśmy mieli porównywać
siłę oklasków, tak? Podnieść.
Tak, gdyby mierzyć popularność poszczególnych osób siłą oklasków, to pan marszałek Grodzki jest bardziej popularny niż przewodniczący Schetyna.
Tak czy owak, temat Grzegorza Schetyny, przywódca, się trochę przesunął, bo być może te deklaracje będą, czy on wystartuje, czy nie, ale nadal nie ma. To jest.
Znaczy też właściwie został zrobiony mały krok naprzód w takim sensie, że mówiło się, że wybory będą szefa w styczniu. No teraz jest dokładny kalendarz przyjęty. Właśnie Rada Krajowa po wyborze kandydata na prezydenta przyjęła precyzyjny kalendarz. I kandydaci mają być zgłoszeni do 5 stycznia. Do 25 stycznia odbędą się wybory.
No to już wiemy. Maski opadły tak naprawdę, bo wszystko wiemy. Pan na kogo zagłosował?
Ja zagłosowałem na Małgorzatę Kidawę-Błońską.
I ja się tego domyślałem, rozmawialiśmy kilka dni wcześniej. I pan mniej więcej dawał do zrozumienia, że ma już swojego kandydata. Co pana przekonało?
Ja zajmuję się polityką od wielu lat i jestem też politologiem, oprócz tego, że jestem politykiem, doktorem habilitowanym nauk politycznych. Więc brałem pod uwagę różne czynniki, ale najważniejszym było to, który z kandydatów ma największe szanse w tych prawdziwych wyborach, czyli w wyborach na funkcję prezydenta
Rzeczypospolitej. I tak pan wyszło z analizy, tak?
I z analizy różnych elementów, tak? Profilów kandydata, preferencji wyborczych, osobowości. Uważam, że większe szanse na wygranie w wyborach ma Małgorzata Kidawa-Błońska.
Nie miał pan takiego wrażenia rozczarowania postawą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? No bo ona nie zaprezentowała się najlepiej, jeżeli chodzi o takie wystąpienia na żywo. Jeśli była odcięta od promptera, od tekstu, który idzie z ekranu, no nie wyglądało to dobrze. Dukała się, plątała, myliła nazwy. Niektórzy mówili, król jest nagi.
Ja widziałem 3 wystąpienia w tej krótkiej prekampanii pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i to sobotnie było zdecydowanie najlepsze. Nie czytała z promptera, nie przejęzyczała się, miała skonstruowane prawidłowo to wystąpienie. Były wszystkie ważne elementy, które powinien mieć kandydat na prezydenta. Mówiła w duchu wspólnotowym, w liczbie mnogiej, prawda? My, jako pewna wspólnota polityczna. I to było naprawdę najlepsze z tych, które ja widziałem, było najlepsze to wystąpienie.
Mm-hmm. A Jacek Jaśkowiak tak nie mówił?
Jacek Jaśkowiak był w sensie retorycznym lepszy od samego początku niż Małgorzata Kidawa-Błońska. Natomiast w warstwie merytorycznej na konwencji nie powiedział nic nowego. Te osoby, które śledziły to...
To w ogóle były same...
I debatę...
Slogany, tak naprawdę.
I tydzień wcześniej, i to spotkanie w Poznaniu, to wszystko już słyszały. No co było zaskakujące, bo przecież oboje kandydaci wiedzieli, że te osoby, które tam uczestniczą, to są osoby zaangażowane, interesujące się. To nie są przypadkowe osoby, które po raz pierwszy spotykają się z tymi kandydatami. Więc ja się spodziewałem troszeczkę więcej ze strony Jacka Jaśkowiaka.
Że bardziej będzie o was zabiegał.
Znaczy, że powie coś nowego, prawda? Że powie coś, co być może przeważy tą salę, że przysporzy mu głosu.
Kidawa-Błońska mówiąca o tym, że w Polsce powinno być niebieskie niebo, zielona trawka i słoneczko. No, to...
no nie, to też jest wyrwane z kontekstu. Przecież to nie chodzi
to,
o to.
To nie jest nic nowego.
To nie był taki tani sentymentalizm. Nie. To właśnie nie, ja się nie zgadzam z tym. To było osadzone w kontekście decyzji z ubiegłego tygodnia, w której rząd polski zdecydował na Radzie Unii Europejskiej, że nie będziemy wchodzili w Europejski Zielony Ład. To jest bardzo poważna sprawa. Może to zabrzmiało tak kolokwialnie, tak
dochodzimy do
łagodnie,
tego ładu inną drogą.
Ale chodziło o to, że ochrona środowiska, uczestnictwo we wspólnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej jest bardzo ważną kwestią dla przyszłości Polski, dla przyszłości dzieci, naszych wnuków, a nie o same rzeczki czy kwiatki.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Jacka Jaśkowiaka. Nie boi się pan trochę tego, że teraz Jacek Jaśkowiak będzie wycinał czy mścił się na tych wszystkich, którzy nie zagłosowali na nim? No Marek Sternalski na przykład, szef klubu radnych Platformy w Poznańskiej Radzie Miasta, już tydzień wcześniej wprost deklarował, że nie zagłosuje na Jacka Jaśkowiaka. Ja sobie tak myślę, jeśli prawdą jest to, co mówi Jacek Jaśkowiak, że on ma wpływ na kształt list wyborczych, że w kuluarach mówiło się, że jest kandydatem Grzegorza Schetyny w tych wyborach, że on po prostu może wam, tym, którzy na niego nie zagłosowali, powiedzieć, no to ja wam teraz pokażę.
Nie powinno tak być. No są wybory wewnętrzne, gdzie każdy prawo ma swoje preferencje określić. Właśnie chodzi o to, żeby partia w swojej grupowej mądrości zbiorowej wybrała najlepszy wariant, tak? Więc jakaś kategoria karania, mszczenia się za takie decyzje. Jeżeli one, tym bardziej, że one są dobrowolnie ujawniane, tak? No to to było głosowanie tajne. Nikt tutaj nie musi mówić, jak głosował. Więc jeżeli ktoś dobrowolnie to ujawnia...
To doceniam, to, no, nie, w takim razie.
Nie,
to...
nie powinien być za to w żaden sposób.
Ale jest też taka legenda, że kilka dni temu media podawały tę informację, że Grzegorz Schetyna w zamian za takie ogólne poparcie Jacka Jaśkowiaka w tym, żeby pozostał przewodniczącym Platformy, daje mu po pierwsze szefostwo władz Wielkopolskiej Platformy, no i we władzach krajowych. Słyszał pan o tej legendzie?
Słyszałem, ale szczerze mówiąc się uśmiałem troszeczkę, jak to słyszałem, bo to jest trochę tak, jak Zagłoba Niderlandy rozdawał czy inflanty, prawda? No nie można komuś...
Nie wiadomo, czy będzie przewodniczący, tak?
Znaczy, to jest inny temat, że przewodniczący Schetyna musi przede wszystkim tak, myśleć o własnej elekcji, prawda, czy reelekcji. Natomiast mówiłem o inflantach w kontekście wyborów na szefa regionu. No to członkowie regionu będą decydowali, tak, a nie z całym szacunkiem nie przewodniczący Schetyna. Więc oczywiście on może wesprzeć jakiegoś kandydata, ale po tej konwencji bym powiedział, że bardziej cenne będzie wsparcie marszałka Grodzkiego w takich wyborach regionalnych niż przewodniczącego Schetyny.
No ale znów ten machiawelliczny element Grzegorza Schetyny się tutaj pojawia. To tak pan nie znaczy, on zaprzecza to.
Nie, znaczy on jest aktualnym szefem. To jest ważna albo bardzo ważna figura wewnątrz każdej organizacji. To nie ulega wątpliwości.
Czy w Wielkopolskiej Platformie jest w tym momencie jakiś podział? Dlatego, że 30% delegatów, no za wielu was nie zagłosowało, bo to w ogóle miała być ogromna konwencja krajowa, tak naprawdę skończyło się na 500 ledwo głosach, ale 30% zagłosowało jednak na Jacka Jaśkowiaka. To procentowo jednak jest jakaś grupa, w tym znani politycy Wielkopolscy Platformy. Poseł Rutnicki, senator Rutnicka, Jan Grabkowski, starosta Wielkopolski, Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania. Jest podział.
Tak, są dwa typy, czy dwa rodzaje podziałów według preferencji, na którego z kandydatów w tych prawyborach wielkopolscy delegaci głosowali. Pierwsze to jest, ja to nazywam tak prywatnie dla siebie, trzy partia jest klubem kibica. Czyli, że terytorializm powinien decydować. Skoro mamy kandydata z Poznania, to wszyscy z Wielkopolski powinni na niego głosować. Ja się z tym nie zgadzam. Powinniśmy głosować na tego, który ma największe szanse, żeby wygrać w wyborach prezydenckich. I drugi właśnie linia podziału jest taka. Kto z tej konkretnej dwójki miałby większe szanse wygrać w wyborach prezydenckich?
To pan już powiedział, ale czy to oznacza rzeczywiście, że jest między wami jakaś niesnaska?
Nie, to jest po prostu różnica opinii, różnica analizy, tak? Jak oceniamy szanse poszczególnych kandydatów i na ile czynnik terytorialny, regionalny powinien wpływać na ten wybór?
To jest światopoglądowe. Myślę o poglądach kandydatów.
Jacek Jaśkowiak podczas tej prekampanii lekko wycofywał się, czy złagodził ten swój przekaz ideowy. Początek był rzeczywiście bardzo mocny, z takim, bym powiedział, ideowym przytupem i to raczej w kierunku lewego skrzydła Platformy Obywatelskiej. Natomiast później i w debacie, i w tym sobotnim wystąpieniu takie elementy się nie pojawiały. Ale oczywiście on ma określoną charakterystykę ideową i wydaje mi się, że jest zbyt ideowo lewicowy jak na kandydata całej Platformy i to mogło być przyczyną przyczyną tego, że nie wygrał tych praw wyborów.
No to już na pewno nie jest ta Platforma, do której pan kiedyś wstępował. On raczej jest pozycjonowany jako konserwatysta. Nie robi się panu powoli ciasno, no bo Małgorzata Kidawa-Błońska też nie jest kandydatką, też jest raczej mimo wszystko z lewym skrzydłem Platformy kojarzona.
Nie miałem takiego wrażenia. Raczej było to pokazywane, że to jest właśnie starcie przedstawicieli dwóch różnych środowisk
ideowych. Ale ci pan o te światopoglądowe rzeczy, że nie do końca, że to nie było.
No bo to nie było głównym wątkiem, prawda? To nie było jakoś tak ostro stawiane. Zresztą też uważam, że to nie jest przypadek, że nie ma takiej ostrości, bo to były wybory wewnętrzne, tak? No więc trudno się spodziewać tutaj jakichś strasznych ripost, ataków, volt, tak? Jakiejś takiej ostrości, która być może się pojawi w kampanii prezydenckiej, ale nie w przypadku wyborów wewnętrznych.
Ale zapytam jednak mimo wszystko jeszcze raz, nie robi się panu trochę ciasno w Platformie?
Nie, znaczy mi się zrobiło lepiej w momencie, kiedy Lewica weszła do Sejmu i to jest oczywisty sygnał, że Platforma musi być partią centroprawicową albo centrową, a nie lewicową, bo Lewica już jest. My nie musimy być żadną lewicą i nie powinniśmy być żadną lewicą.
Dzisiaj w Poznaniu na koniec jeszcze zapytam o wizytę Donalda Tuska, który będzie swoją książkę promował. Szczerze, wybiera się pan na to spotkanie?
Wybiorę, ale chyba się troszeczkę spóźnię, dlatego że mam inne obowiązki i nie wiem, czy wejdę, bo tam się są jakieś tłumy spodziewane. Ja mam prawo wejść, bo zadbałem o to, ale nie wiem, czy się dostanę.
A jeszcze cokolwiek znaczy Donald Tusk w polskiej polityce, czy to już jest po prostu właśnie
prezentacja autobiografii? Nie jest w takim wieku, żeby już nikt nie mógł w polskiej polityce robić.
Chodzi o wiek tylko.
Pełnił ważne funkcje i w Polsce, i w polityce unijnej.
Polski polityk, czy już europejski?
No nie, jest polskim politykiem.
Znaczy, że sobie tak patrzy na to z daleka.
Nie, myślę, że znaczy, jeżeli odbywa spotkania, jeżeli udziela wywiadów, jeżeli deklaruje jakiś plan na przyszłość związany z Polską, to jest polskim politykiem.
Filip Kaczmarek, Platforma Obywatelska, był gościem porannej rozmowy Rady Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.